Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Sakowski i jestem autorem strony totylkoteoria.pl, a to jest podcast Teoretico, w którym rozmawiam z ekspertami, naukowcami, analitykami na tematy dotyczące życia i świata w duchu racjonalizmu, humanizmu oraz empiryzmu. Ważna rzecz jest taka, że podcast ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronów i patronek w serwisie Patronite. Tutaj szczególne podziękowania dla Marcina Stana, który jest kilkuletnim hojnym patronem mojego bloga. Dzięki takiemu wsparciu mogę regularnie pisać artykuły i nagrywać podcasty na bloga, jak również mogę udostępniać je całkowicie za darmo. Jeżeli podoba się Państwu moja twórczość, czy to artykuły, czy podcasty, i chcą Państwo wesprzeć moją działalność, to zapraszam na patronite.pl/totylkoteoria. Każda kwota wsparcia się liczy. Minimalna kwota to 5 zł na miesiąc, więc niedużo, ale jeżeli pochodzi od wielu, wielu osób, to naprawdę jest to wówczas coś, co pozwala mi na skupianie się na blogu, na podcaście, na to, żebym mógł poświęcać czas na czytanie artykułów, weryfikowanie informacji, przygotowywanie wywiadów, pisanie tekstów. To jest niezwykle czasochłonne i może Państwo sobie nie zdają z tego sprawy, ale to nie wygląda tak, że siadam i nagrywam sobie spontanicznie, czy piszę sobie spontanicznie. To wymaga naprawdę wielu, wielu godzin pracy i wysiłku. Każdy taki podcast i każdy taki artykuł. Oprócz Patronite'a zapraszam również na stronę totylkoteoria.pl. Zachęcam do dodania jej do zakładek i zaglądania tam co jakiś czas, na przykład co kilka dni. Jako że media społecznościowe, warto oczywiście korzystać z nich i śledzić, obserwować mój profil na Instagramie, na Facebooku czy na Twitterze, ale algorytmy ograniczają zasięgi takim postom, na przykład z linką do wywiadów, do artykułów, do nagrań, wobec czego no, są Państwo, jeżeli Państwo robią to ręcznie, czy to wchodzą ręcznie sami na stronę, czy to w pozycji zakładek w przeglądarce, to są Państwo wówczas niezależni. Niezależnie Państwo wybierają, co Państwo chcą zobaczyć i wysłuchać, niezależnie oczywiście od algorytmów tych platform, co jest też notabene bardzo korzystne dla higieny cyfrowej, o której pisałem na marginesie kiedyś artykuł na stronie totylkoteoria.pl, gdzie Państwo go znajdą. A przechodząc już do właściwego tematu tego wywiadu, tego nagrania, będzie to druga część rozmowy z Mileną Karlińską-Nachrebecką z Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej i Polskiej Federacji Psychoterapii. Milena Karlińska-Nachrebecka jest psychologiem, psychoterapeutą, superwizorem i nauczycielem, wykładowcą psychoterapii i będziemy kontynuować naszą rozmowę o zaburzeniu osobowości typu borderline. W poprzednim odcinku, czyli poprzednim nagraniu na YouTubie czy na Spotify'u, mówiliśmy o kryteriach diagnostycznych, o objawach tego zaburzenia. Natomiast w tej części skupimy się bardziej na tych takich niuansach dotyczących funkcjonowania takich osób, co one czują, jak się czują osoby, które z nimi mają kontakt i które z nimi bytują na co dzień. Dlaczego w ogóle takie zaburzenie się u niektórych osób rozwija, jak się je leczy. Istotna informacja jest taka, że oba te odcinki, czyli ten poprzedni, jak i ten niniejszy, nagrywaliśmy jednym ciągiem, więc z naszej perspektywy jako rozmówców była to po prostu jedna długa, prawie 3-godzinna rozmowa, natomiast Państwo tego będą słuchać po prostu w osobno. I jeszcze jedna uwaga drobna. Momentami mieliśmy tam problem z połączeniem, bo nagrywaliśmy to zdalnie, więc na przykład jak rozmawialiśmy o ciele migdałowatym, to tam pewne nieporozumienie się wdarło. Ja mówiłem o regulacji emocji z tego ciała, natomiast Milena Karlińska-Nachrebecka o wielkości tego ciała, ale to mam nadzieję Państwo tak czy inaczej sami wychwycą z treści tego wywiadu. No i to tyle. Zapraszam do wysłuchania. Moim gościem jest ponownie Milena Karlińska-Nachrebecka, która jest psychoterapeutą, psychologiem, superwizorem, nauczycielem psychoterapii i prezesem Polskiej Federacji Psychoterapii i kontynuujemy temat zaburzenia osobowości typu borderline. Dodam, że nagrywamy ciągiem ten pierwszy odcinek i ten drugi, także z perspektywy odbiorców jest to jakaś tam przerwa czasowa, natomiast dla nas jest to rozmowa kontynuowana, ale żeby takiej uprzejmości stało się zadość, to powitajmy słuchających raz jeszcze.
Witam Państwa, zapraszam do wysłuchania drugiej części naszego wywiadu na temat osób borderline.
A zatem, jak same osoby z takim zaburzeniem odczuwają siebie same, te swoje stany emocjonalne, czyli właśnie ten aspekt fenomenologiczny, o którym mówiłaś w pierwszej części, że bardzo byś chciała powiedzieć, jak takie osoby same się czują i dlaczego tak, a nie inaczej się zachowują, żeby też zrozumieć je i pomimo tego, co się nieraz z ich strony doświadcza, czyli takich rozmaitych przykrości i nieprzyjemności, żeby wiedzieć, skąd to się bierze i jak one to same w sobie widzą, czują.
To ja bym chciała powiedzieć o dwóch rzeczach. Mianowicie wcześniej wspomniałam, że żeby zrozumieć te wylistowane fenomeny, wylistowane w kryteriach diagnostycznych, to dobrze by było mieć wyobrażenie konstrukcji, czy jak do tego dochodzi, że ktoś zaczyna być człowiekiem borderline. A potem bym powiedziała o tych przeżyciach. Więc zacznijmy od tego, że tę osobowość borderline my nabywamy poprzez doświadczenia wczesnodziecięce głównie. Tak to ujmijmy. I w psychoterapii, w psychologii jest opisującej rozwój człowieka. Jest wiedza, że kiedy jesteśmy ludźmi, którzy mają tam około 2 lat, to naszym zadaniem rozwojowym jest w cudzysłowie nauczyć się mamy. Mamy opiekuna, może mamy i taty. Nie będę teraz tutaj dyskredytować udziału mężczyzn w wychowaniu malutkich dzieci. Kiedyś to się uważało, że tylko chodzi o matkę. Ale jak mówię matka, to ja nie chcę wykluczać babć ani ojców, tylko mówię o opiekunach niemowląt.
Figura matczyna, to Bowlby w tej książce Przywiązanie bardzo ładnie to nazywa figurą matczyną.
No i właśnie figura matczyna, fajnie, fajnie, a teraz i mężczyźni biorą udział w opiece nad i noworodkami, i malutkimi dziećmi, więc to na pewno nie jest tak, że w rozwoju dziecka wykluczone jest to, co przeżywa w relacji ze swoim tatą. Więc powiedzmy opiekunowie pierwszych lat życia, najczęściej bywa to mama, ale w literaturze jest to ujmowane tak, że naszym zadaniem rozwojowym na tym etapie jest nauczyć się funkcji, które spełnia dla malutkiego dziecka mama. Jakie to są funkcje? To jest na przykład funkcja kojenia, kojenia, uspokajania. Jest też funkcja stabilizowania homeostazy. To jest bardzo interesujące. Opieka macierzyńska powoduje, że człowiek nabywa homeostazy. W cudzysłowie uczy się, nasz organizm uczy się homeostazy, stabilności temperatury, trawienia, innych procesów fizjologicznych. I uwewnętrznienie, tu jest taki termin uwewnętrznienie obiektu. Słowo obiekt jest okropne, jest używane, żeby inaczej nazywać matki. No ale nazywanie matek obiektami brzmi słabo.
To prawda.
Jestem rozdarta tutaj troszkę, no bo w literaturze mówimy o uwewnętrznieniu obiektu. No to jest ohydne, żargonowe sformułowanie. Ale chodzi w nim o to, że my w trakcie naszego rozwoju w pierwszych latach życia my uczymy się, najpierw doświadczamy tego, co robi nam mama, a potem to, co ona nam robi i jak to na nas wpływa, to my robimy sobie sami. I ten proces nazywa się procesem uwewnętrznienia obiektu, a w innych koncepcjach jest nazywany procesem dochodzenia do obiektu całościowego, czyli dołączenia złego obiektu, czyli takich frustrujących, niemiłych doświadczeń z mamą, z tymi boskimi, cudownymi i ekstatycznymi i związanymi z przyjemnością i tworzenie tak zwanego obiektu całościowego. To jest mniej więcej to samo. Chodzi mniej więcej o to samo, że jeżeli my z sukcesem przejdziemy ten etap, czyli nauczymy się mamy, nauczymy się integrujemy, uwewnętrznimy funkcje macierzyńskie, to kiedy mamy nie będzie, to my będziemy mogli normalnie żyć, ponieważ tak jakby utrwala nam się jej obraz, który działa, tak jak działała ona. No, jak to się dzieje, to może zostawmy to, czy to jest na poziomie neurologicznym, neurofizjologicznym, neuropsychologicznym, w to nie chcę wchodzić. Istotą rzeczy jest uwewnętrznienie funkcji macierzyńskich. To się dzieje w rozwoju człowieka, który się kończy sukcesem. I też tam, gdzie tworzy się to, co jest nazywane więzią bezpieczną. Co się dzieje, jeśli do tego nie dochodzi? Jeśli my nie uwewnętrznimy mamy z różnych powodów, na przykład dlatego, że ta mama nie dała nam takich doświadczeń, które budują stabilny obiekt wewnętrzny macierzyński, albo że była chora, albo miała depresję, albo była szalona, albo wyjechała na saksy,
Albo sama miała borderline.
albo sama była osobą borderline i mamy dynastię borderline. Wtedy osoba, która tego nie ma, jeżeli jest pozbawiona kontaktu z mamą, jest zrozpaczona, zdruzgotana, szalona, chora i nie jest w stanie funkcjonować. I to jest obraz osoby borderline. Ona nie ma uwewnętrznionej postaci macierzyńskiej. I teraz co się dzieje, jak nie ma uwewnętrznionej postaci macierzyńskiej? Musi ją sobie ciągle dostarczać, musi się sprotezować. Jak się protezuje? Poprzez lgnięcie do osób realnych z otoczenia i oczekiwanie i próby uzyskania od nich tego, co daje mama niemowlęciu, czyli niezawodnej obecności, niestrudzonej uwagi, pochłonięcia dzieckiem, zachwytu nad dzieckiem, zakochania w dziecku, bezwarunkowej akceptacji, o ile coś takiego na świecie istnieje, i tak dalej, i tak dalej. Doświadczeń, które daje niemowlęciu mama. Bezpieczeństwa, przewidywalności, pewności. I te wszystkie rzeczy, które my uwewnętrzniliśmy w normalnym rozwoju, osoba borderline nie uwewnętrzniła. Dlatego musi znaleźć sobie kogoś, kto będzie taką niby mamą. Stąd dramatyzm lgnięcia do postaci, które tę mamę mają protezować. Bo tutaj zakochanie, to ono jest takim. Tu nie chodzi tu o związki partnerskie, tu chodzi o zapełnienie strasznej luki w sercu, gdzie powinna być uwewnętrzniona mama, ale nie jest, więc ja muszę skłonić kogoś, żeby był kimś jak mama dla mnie. Tego normalny człowiek nie jest w stanie znieść na dłuższą metę. I dlatego osoba borderline po pierwsze podejmuje niesłychane wysiłki, żeby kogoś nie stracić. Bo dla niej stracenie kogoś, na przykład przyjaciółki, albo męża, albo kochanki, to nie jest tym zdarzeniem. Jest czymś na kształt apokalipsy. Jest utratą matki przez niemowlę. Jest takie powiedzenie, że nie ma czegoś takiego jak niemowlę. Jest tylko niemowlę i jego matka. To Winnicott powiedział. Czyli niemowlę nie może istnieć bez matki. A dla osoby borderline utrata osoby, która jest takim obiektem quasi macierzyńskim, to jest jak utrata matki przez dziecko, czyli apokalipsa, koniec życia.
I to nawiązuje do tego kryterium diagnostycznego, czyli próby uniknięcia porzucenia prawdziwego
Separacji.
lub
Tak.
rzeczywistego.
Tak, ale potem z kolei w to miejsce, gdzie my nie mamy uwewnętrznionego obiektu macierzyńskiego, wchodzi jeszcze inna dynamika. Mianowicie to opisywał Winnicott, jak zanim my uwewnętrznimy mamę, to my mamy tak zwane obiekty przejściowe. To obiekty przejściowe to są takie na przykład misie, śmierdzące kocyki, ważne, żeby nie prać, prześcieradełka, do których my się przytulamy i które dają nam poczucie kontroli, bo my to możemy sobie ciumkać, kiedy tylko chcemy, albo misia przytulić, kiedy chcemy, czyli mamy omnipotentną kontrolę nad tym obiektem i on nam robi to, co by robiła mama. Mamy doświadczenie takie, jakby była mama, czyli mamy martwy przedmiot, który my traktujemy jako źródło doświadczeń z mamą. To jest obiekt przejściowy. Zanim nie uwewnętrznimy mamy całkowicie. I oprócz obiektów przejściowych my możemy mieć czynności przejściowe. I teraz popatrzmy na to, jak ludzie się obchodzą, ludzie borderline, obchodzą się na przykład z substancjami psychoaktywnymi albo z aktywnościami perwersyjnymi.
Czyli ten promiskuityzm.
Nie tylko. Ja mam na myśli literalne perwersje.
Parafilie seksualne.
Tak, tylko ja się tu trzymam powiedzmy psychoanalitycznej terminologii i pozwolę sobie zostać przy tym jakże już niepoprawnym politycznie słowie perwersje. Na przykład przebieranie się, transwestytyzm, podglądactwo, ekshibicjonizm. Te aktywności i substancje, albo na przykład głodzenie się i objadanie też ma taką funkcję czynności przejściowych. Co jest bardzo ciekawe, bo to znaczy, że te substancje i te czynności, te perwersyjne aktywności, one przywracają nam homeostazę, czyli pozwalają nam zachować równowagę i prawdopodobnie namiętność, bo tutaj jest mowa w kryteriach o takim niepohamowanym używaniu na przykład używek, albo jazdy autem, albo jedzenia.
Albo seksu.
Albo seksu. I jak na to popatrzymy tak, że człowiek próbuje sobie wprowadzić ukojenie za pomocą tych rzeczy. Czynności i substancji i jedzenia, czy tego typu aktywności. To jest bardzo interesujące, nawet jeżeli to jest tylko metafora, jak pomyślimy sobie o tym, że człowiek próbuje zaktualizować sobie coś, czego nie ma wbudowane, tylko protezuje sobie tymczasowo to, co daje mama. Ukojenie, uspokojenie, napełnienie, sytość swego rodzaju. No to zaczynamy to rozumieć na głębszym poziomie, to zaczyna inaczej wyglądać.
A jak się ma do tego to uczucie pustki?
No właśnie. Dokładnie. Skąd to uczucie pustki? Ano stąd, że my nie uwewnętrzniliśmy obiektu macierzyńskiego i tam, gdzie tak mechanicznie mówiąc, byłby obiekt macierzyński, tam teraz jest nic. Tam jest pustka. To jest pustka po nieuwewnętrznionej mamie. I stąd ta pustka jest tak nie do zapełnienia, bo jej się nie da napełnić tymi środkami, które próbuje zastosować osoba borderline, na przykład rozrywką, adrenaliną, czymś ekscytującym. Jak ja się wspinałam, to no to jest środowisko osób, które uwielbiam i które kocham pierwszą miłością. Ale tam było sporo koleżanek i kolegów, którzy mieli taką dynamikę, że jak się nie wspinali, bo była brzydka pogoda, to byli gnuśni, puści, znudzeni. Widać było, że doświadczają pustki. A kiedy zaświeciło słońce, wyschły skały, i można było ruszyć na te zerwy i granie i przepaście, to oni się zmieniali w okamgnieniu, stawali się zachwyceni, promienni, entuzjastyczni. I to było dla mnie fascynujące. Tak pomiędzy taką kwękającą nudą, gdzie przecież można dużo rzeczy robić, kiedy się człowiek nie wspina, naprawdę jest co robić na tym świecie, ale dla nich, jak nie było adrenaliny takiej skrajnej, historii, skrajnego doświadczenia, to czuli się znudzeni i puści. No ale rozumiemy, że źródłem tej pustki jest
Głos
brak
borderline.
tak, brak uwewnętrznionego obiektu macierzyńskiego, albo w innej terminologii brak obiektu całościowego, co też jest ważną metaforą, powiedzmy, bo obiekt całościowy, jeżeli my uwewnętrzniamy obiekt całościowy, mamy obiekt całościowy, czyli zintegrowany, to my widzimy ludzi w ich różnorodności, zmienności, wielowymiarowości i całej dymensjonalności od bieli do czerni. Natomiast jeżeli my nie mamy obiektu całościowego, to mamy obiekty częściowe. Mamy obiekt zły i mamy obiekt dobry. I my jako obiekty złe i dobre traktujemy innych ludzi, że są albo dobrzy, albo źli. My jesteśmy albo dobrzy, albo źli. Stąd to, co tutaj jest opisane jako niestabilne relacje z ludźmi i z samym sobą i niestabilny obraz siebie samego. Czy jestem dobry, czy zły? Czy ty jesteś moim wybawcą, czy jesteś moim prześladowcą?
Takie zero-jedynkowe patrzenie na świat. To mi się też trochę kojarzy z takim fundamentalizmem i ekstremizmem, że albo jesteś w 100% po stronie jakiejś tam ideologii, albo jesteś jej przeciwnikiem i wtedy trzeba cię zniszczyć, zabić, nie wiem, wykonać na tobie zamach, albo właśnie jakiś lincz, czy to prawdziwy,
odciąć
czy internetowy. Zrobić co?
Odciąć ci głowę, no tu się do islamu odwołuje.
No tak, 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 tak.
Do
właśnie
rozwiązań stosowanych w skrajnych islamskich organizacjach, które rozwiązują ten problem obiektu częściowego przez dekapitację tych, którzy prezentują niesłuszne poglądy.
No tak, chociaż to wiadomo, że to może wynikać z zupełnie innych rzeczy, tylko jakby borderline jest jednym z tych, które mogą to do tego prowadzić, do takiego postrzegania zaburzonej percepcji.
Znaczy ten obiekt, brak obiektu całościowego pewnie będzie obecny ogólnie w strukturze borderline, nie tylko w osobowości borderline, ale w strukturze. Więc to będzie i w narcystycznym zaburzeniu osobowości, i w paranoidalnym zaburzeniu osobowości, i w antyspołecznym.
Histrionicznym.
To bym powiedziała niekoniecznie. Może te niżej funkcjonujące, histrioniczne skontrastowane z histerycznym, gdzie histeryczny byłby neurotyczny.
Tak, tak, mówię o histrionicznym jako histrionicznym rozumianym współcześnie. I wobec tego, przechodząc teraz do tego mojego pytania głównego, czyli jak osoba taka borderline fenomenologicznie rzecz biorąc się czuje, jak można domniemywać, to jest właśnie trochę jak takie uczucie małego dziecka, taki trochę umysł dorosłej osoby, który jest zawładnięty takim trochę metaforycznie rzecz ujmując umysłem dziecka, jeżeli dobrze to pojmuję.
Myślę, że to ładnie ująłeś, że to, co w takiej tandetnej psychologii dla ubogich nazywa się twoje wewnętrzne dziecko i takie historie, no to tutaj mamy do czynienia z kimś, kto nie rozwinął się, pozostał na etapie tak skrajnego przeżywania, jak skrajnie przeżywa separację z mamą małe dziecko, które na przykład może mamy nienawidzieć, bo skoro jej nie ma, to jest zła, jest źródłem bólu brzucha i jest źródłem głodu. I to wszystko przez nią i trzeba ją albo opustoszyć z pożywienia, albo ją zniszczyć za to, że ma, a nie daje. Nie, to są takie rozszczepienne tendencje opisane przez Melanie Klein. I te emocje są skrajne, tak jak skrajne są uczucia małego dziecka, które są niemodulowane wiedzą, bo małe dziecko nie ma wiedzy, że ta mama, której nie ma, to ona kiedyś przyjdzie. Bo nie ma poczucia stałości. Nie? To jest jeszcze poza intelektualną potencją dziecka. Ale z drugiej strony, każdy kiedyś takich emocji jak osoba borderline doświadczył. Jak nie teraz, to jak był młodszy. Więc to nie jest tak, że to są jakieś ekskluzywne emocje, tylko że one są silne i one są permanentne i one są częste. Bo nieczęsto nam się zdarza być dramatycznie porzuconym przez kogoś, na przykład przeżyć, nie wiem, krach wieloletniego małżeństwa czy wieloletniego związku, a osoba borderline będzie to przeżywała
na okrągło.
co parę dni z jedną osobą, albo nienawiść. Pewnie każdy z nas kogoś kiedyś nienawidził, albo się do tego nie przyznaje.
Zastanawiam się, czy nie jest, albo czy jest zasadnym twierdzenie, że osoby z zaburzeniem borderline najprawdopodobniej miały no, jakichś nieadekwatnych, nieprawidłowo zachowujących się w ich dzieciństwie rodziców, a zwłaszcza matkę, ale też pewnie po tym, nie wiem, pierwszym roku życia ojca, czy na przykład babci albo dziadków. I też pytanie to wiąże się również z tym, że ponieważ coraz społeczeństwo i w ogóle budowa rodziny jest coraz bardziej taka właśnie zindywidualizowana, nastawiona tylko na rodziców i dziecko, a bez udziału ciotek, czy babci, czy dziadków, czy sąsiadów, to dziecko jakby nie ma takich zastępczych figur, które mogłoby, albo jest ich mniej, które mogłoby właśnie uwewnętrznić, jak to opisywałaś, i czy wobec tego prawdopodobieństwo, co najmniej załapanie takiego rysu borderline'owego, nie wynikać by, mogło przynajmniej częściowo albo w jakimś części przypadków właśnie z tego.
Czyli to jest pytanie takie, na ile taka atomizacja rodziny, czy te zawężenie rodziny do krewnych pierwszego stopnia, czyli rodzice i dzieci, że to prowadzi do większej ekspozycji na patologię rodziców, która byłaby ewentualnie tonowana przez różnorodność babć, cioć, sąsiadek, które biorą udział w opiece i w przez to rozpraszają ten impact, jaki ma na przykład zaburzenie mamy na dziecko. No, myślę, że to jest godne rozpatrzenia i osobiście mam taki pogląd, że wcale nie jest tak źle, jak rodzice się tak za bardzo nie zajmują dziećmi. Wiem, że zostanę za to zlinczowana, ale myślę, że człowiek został, my jako gatunek byliśmy przystosowani do życia w większych grupach i wychowywania w większych grupach. Natomiast wychowywanie w tak wąskim kręgu, jakim jest mama i tata, no to jest dość taki nowy nabytek i nie jestem pewna, czy tak dobrze na tym wychodzimy. Tak bym to ujęła.
No to
Myślę, że różnorodność zwiększa szanse dziecka, że to, co Afrykanie mówią, jest takie bardzo ładne przysłowie: trzeba całej wioski, żeby wychować jedno dziecko. No to uważam, że nam dramatycznie brakuje wioski.
zgadzam się z tym, zwłaszcza jako biolog, który zajmuje się też tematem ewolucji biologicznej w 100%. A czy dziecko, które ma borderline, może świadczyć o tym, że coś jest nie tak, albo było nie tak w jego dzieciństwie z jego rodzicami? Czy to jest tylko w części przypadków? Czy
Ja myślę, że w części, ponieważ ja naprawdę znam sporo przypadków, kiedy rodzice nie byli borderline, byli neurotyczni, a ich dziecko jest borderline i no, nie można tutaj zidentyfikować na przykład mechanizmu uczenia społecznego, no, czy no, efektu wychowania, bo oni patrzą sami z zaskoczeniem i takim poczuciem jakiejś obcości na swoje dziecko borderline i sobie myślą, ale skąd to, ale dlaczego, ale jak to? I naprawdę ci rodzice są zupełnie w cudzysłowie normalni, a dziecko jest z innej planety. I ja wspominałam o tym, że może być identyfikacja na przykład z dziadkami albo pradziadkami, albo prapradziadkami, co będzie rzadsze, ale jak w rodzinach się pojawiają bardzo jakieś takie dramatyczne historie, na przykład dziadek zabił babcię, i potem ojciec i rodzice ojca, i potem ta osoba, która jest wnuczką, jest taka właściwie cały czas w lęku, że dostanie psychozy. To nie jest borderline, ale boi się, że dostanie psychozy. Więc myślę, że nie tylko rodzice mają wpływ na fenomeny, które się pojawiają u dzieci.
No też to na pewno częściowo może wynikać z jakichś zaburzeń neurobiologicznych związanych z regulacją emocji z ciała migdałowatego. Tak sobie myślę, że to jest jakby zespół różnych czynników, które albo różnych wyzwalaczy, które sprawiają, że ktoś, kto ma skłonność do zaburzenia borderline, je rozwinie albo też go nie rozwinie.
Jako psychoterapeuta w ogóle tak nie myślę. Znaczy, w ogóle w mojej branży to jest tak, że zbadano, że osoby, terapeuci, którzy przyjmują wyjaśnienia biologiczne, są nieskuteczni w porównaniu do tych, którzy przyjmują wyjaśnienia psychologiczne. No ale nie dlatego należę do tej drugiej grupy, tylko że to, co oferujesz, to no może tak jest, to nie ma żadnego przełożenia na praktykę kliniczną i jak patrzę na etiologię zaburzeń, bo zawsze patrzę, skąd się wzięło jakieś zaburzenia u człowieka i znajduję to, no to znajduję to na przykład we wcześniejszych generacjach i to nie wyklucza tego, co mówisz, że tam, nie wiem, za małe ciało migdałowate było, owszem, tak, były badania, że te struktury są inne, ale nie było grup kontrolnych, które by zbadały, jakie są rozmiary ciała migdałowatego, na przykład w zaburzeniu osobowości schizotypowej albo unikającej, więc tak. Mam pewien dystans do tych wyjaśnień.
Ale też w przypadku psychopatii, raczej psychopatia jest, z tego co czytałem, uważana obecnie bardziej za zaburzenie właśnie neurobiologiczne niż stricte psychologiczne, a ta impulsywność
No.
psychopatyczna występuje też w przypadku borderline, więc przynajmniej część, niektóre z kryteriów borderline.
Nie psychopatyczna. Impulsywność to impulsywność, ona nie jest psychopatyczna.
Znaczy chodzi mi o to, że o impulsywność, która występuje w kryterium, jest kryterium diagnostycznym i w psychopatii, i w borderline. Że to może być sama ta impulsywność, może być cechą bardziej determinowaną biologicznie niż powiedzmy kwestią wspomnień z dzieciństwa i emocji z dzieciństwa.
Myślę, że jest na odwrót, ale to oczywiście jest nie do rozstrzygnięcia. Myślę, że w ślad za wpływem rodziny i doświadczeń i transgeneracyjnych mechanizmów, że struktura idzie w ślad za tym. Ale to myślę, że ten spór jest nie do rozwiązania. Myślę, że warto przyjmować takie hipotezy, jakieś robocze, które umożliwiają nam działanie, więc jeżeli ktoś operuje na przykład w zakresie, nie wiem, będzie powiększał ciało migdałowate, to super, to fajna jest teoria, a jak ktoś się zajmuje psychoterapią, no to sposobnie jest przyjąć hipotezę etiologii no, wpływu wychowawczego i dziedziczenia traumy takiego psychologicznego.
No dobrze, to przejdźmy teraz do następnego pytania. Mianowicie chciałbym się zapytać, jak zaburzenie osobowości typu borderline się wyróżnia na tle innych zaburzeń osobowości. Trochę o tym już mówiłaś a propos na przykład narcyzmu, ale teraz chciałbym właśnie tak bardziej konkretnie do tego przejść. Czyli czym się różni i w czym jest też podobny narcyzm i właśnie zaburzenie, cała ta wiązka B, narcyzm, zaburzenie histrioniczne i zaburzenie antyspołeczne do zaburzenia borderline i w kontekście właśnie różnic i w kontekście podobieństw.
Uf, no to może przypomnę też ten obraz Lejka, w którym mówiliśmy o tym, że na niższym poziomie organizacji osobowości następuje zagęszczenie objawów zaburzeń różnych osobowości. To jest jedno. Wiemy, że od 13 do 40% pacjentów borderline ma jednocześnie diagnozowalne zaburzenie narcystyczne osobowości. I nie należy o tym myśleć w ten sposób, że mamy pojemnik, którym jest pacjent, do którego upchany jest kilka zaburzeń osobowości, tylko że jest to struktura, która jest zarazem borderline i zarazem narcystyczna. I o narcyzmie w osobowości borderline to pisano już w 40 latach ubiegłego wieku. Psychoterapeuci, psychiatrzy, oni wiedzieli, że osoby borderline są jednocześnie w większości narcystyczne. I jak chcemy się zastanawiać nad różnicami, no to bym powiedziała tak. Osoby narcystyczne jeśli to jest czysta osobowość, czyli jest ktoś, kto jest tylko narcystyczny i ktoś, kto jest tylko borderline'owy, no to osoba narcystyczna ma dużo lepszą kontrolę impulsu, po prostu ją ma. W przeciwieństwie do osoby borderline, która tej kontroli impulsu nie ma. To jest najbardziej zasadnicza różnica.
To też chyba różnica między narcystycznym a psychopatycznym, czy dysocjalnym.
Też, tak, bo po prostu kontrola impulsu nie jest problemem osób narcystycznych per se.
Tak.
Inną różnicą będzie taki rodzaj stabilności. Osoba narcystyczna będzie bardziej stabilna w interpersonalnych relacjach niż osoba borderline.
Ale zarazem chyba osoba borderline nie ma tej potrzeby bycia wielbioną w takim sensie jak osoba narcystyczna.
Ach, bynajmniej ma ogromną potrzebę bycia wielbioną, adorowaną, kochaną, uwielbianą, bycia bożyszczem, gwiazdą, jak to się nazywa, idolem, najbardziej kochanym muzykiem rockowym świata. Tylko że to ma inny wymiar, bo osoba borderline potrzebuje, jak popatrzymy na przykład na aktora borderline albo muzyka rockowego, nie będę tutaj wymieniać kapeli, ale każdy sobie dopowie, klasyczne kapele, gdzie mamy borderline'owych muzyków, to ta potrzeba bycia na topie, bycia bożyszczem jest bardzo mocna u osób borderline. Tylko że to jest potrzeba bycia uwielbianym, a osoba narcystyczna potrzebuje być podziwiana i być lepsza. A tutaj to jest, pamiętajmy, że osoba borderline, ona to, co robi, to można powiedzieć, wszystko, co robię, to robię dla ciebie, mamusiu. Czyli ja chcę mieć doświadczenie tego, którego mi brakuje z mamą, żeby ktoś mnie bezgranicznie kochał, żeby był we mnie wpatrzony, żeby był we mnie zakochany, żebym był całym jego światem, tak jak niemowlę jest całym światem dla swojej mamy. A osoby narcystyczne to jest takie bardziej chłodne. Chcę być lepszy i nie obchodzi mnie, czy mnie lubisz, czy nie. To nie ma dla mnie znaczenia. Ty dla mnie nie masz znaczenia. Jesteś dla mnie nawozem do mojej wielkości. A dla osoby borderline to ty to jest bardzo ważne.
A słyszałaś o takiej hipotezie, że narcyzm to jest taki trochę nieudany borderline, w sensie, że narcyzm to jest taki mechanizm obronny dla osób, które pierwotnie miałyby zaburzenie borderline, gdyby nie wytworzyły tego narcystycznego zaburzenia osobowości?
Nie wiem, to jakoś może ktoś to tak ujął. Ja raczej znam taki termin, czy taki stan, że narcyzm służy obronie przed stanem borderline? Może to o to chodzi, o narcystyczne obrony przed borderline. Ja bym powiedziała tak, że przy kombinacjach to trzeba patrzeć na unikalnego człowieka, że każda osoba jest inna i ci, którzy mają i cechy borderline, i narcystyczne, oni bardzo różnie to przejawiają. Jeszcze do tego często dochodzi osobowość histrioniczna, współwystępująca z borderline. I to nie możemy patrzeć, co należy do tej w tym człowieku, a co należy do tej, bo to jest człowiek, który jest no, nierozdzielną jednością. Więc no, może... Pewnie były takie tezy, jak mówisz.
A zależne zaburzenie osobowości, bo ono też trochę brzmi podobnie do zaburzenia borderline.
To bardzo słuszna uwaga, że brzmi podobnie, ponieważ figurą i w tym zaburzeniu jest więź z drugą osobą. Ale osoba zależnościowa jest neurotyczna, a osoba borderline jest rozszczepienna, jest niżej zorganizowana, więc mają inne mechanizmy obronne i inny poziom funkcjonowania. Jak osoba zależnościowa straci bliską relację, to szybciutko się uwinie i zbuduje drugą, stworzy drugą, której tak bardzo potrzebuje, ale nie będzie to tak dramatyczne.
Bez prób samobójczych albo myśli samobójczych i tak dalej.
Także to nie będzie apokalipsa. To będzie raniące, to będzie uderzało w samo sedno tej osoby, co jest dla niej najważniejsze, że traci miłość, ale nie traci całego świata. A osoba borderline, no to dla niej to jest jakby dziecko straciła mamę, czyli jest skazane na zagładę, dlatego musi walczyć dramatycznie.
A wracając właśnie teraz do tego, o czym mówiliśmy w pierwszej części, czyli choroba afektywna dwubiegunowa. Czym ona się różni od zaburzenia osobowości borderline?
Zaburzenie dwubiegunowe, bo to nie jest choroba, to jest zaburzenie. W klasyfikacji ICD i DSM od wielu lat jest nacisk na to, że mamy do czynienia z zaburzeniami, a nie z chorobami psychicznymi. Więc będę trzymać się prawidłowej terminologii. Zaburzenie dwubiegunowe, czy pierwszego, czy drugiego typu, czy cyklofrenia, to jest zaburzenie nastroju, gdzie figurą jest, że ktoś ma zmienny nastrój, gdzie ma komponentę maniakalną. Pamiętamy, że mania to jest obrona przed depresją, a zatem zawsze, gdy ktoś ma jakiekolwiek objawy manii, to możemy zakładać i zakładamy, że ma też ten drugi biegun, czyli depresję, bo właśnie przed tym się broni poprzez manię. To jest zaburzenie dwubiegunowe. I osoby, które mają zaburzenie dwubiegunowe aktualne, bywają impulsywne. Więc w tym będzie podobieństwo do borderline. Osoby borderline mogą mieć depresyjność i mogą być podekscytowane jak najbardziej. Więc to może się mylić z zaburzeniem dwubiegunowym. Tylko że mania to jest czymś wyróżnialnie innym niż taki przejściowo euforyczny czy entuzjastyczny nastrój u osoby borderline, na przykład jak się zakocha. I będzie miała uczucie, że wreszcie znalazła swoją drugą połówkę, nie wiem, jakiegoś tam owocu, jabłka, tak? Czy
Aha,
pomarańczy.
niech będzie jabłko.
To chyba jest kulturowo uwarunkowane. W Polsce to chyba jest, no nie wiem.
W każdym
No, w
razie
każdym
drugą
razie.
połowę.
Znajduje drugą połówkę, jest podekscytowana, ale to nie jest to samo, co w manii, bo w manii mamy tak duże pobudzenie, że na przykład ktoś nie może spać, nie potrzebuje spać, kiedy ma manię, albo nie może spać, kiedy ma depresję. Ma wielkościowe wyobrażenie na swój temat, jest taki rozhamowany, taki jowialny, taki wszystkich by przytulił może, albo uwiódł. Ale to jest tylko nastrój. Osoby borderline raczej tak się aż tak nie manifestują swoich emocji. No chyba, że są zdrowsze i to jest akurat, no nie mają zaburzenia osobowości, tylko styl taki zmienny. Czym jeszcze się będzie różnić? To, że osobowość borderline będzie się miało całe życie, chyba, że się z niej wyleczy. Przy czym dodajmy, że to życie będzie krótsze niż życie innych ludzi, mniej więcej o 20 lat.
Statystycznie rzecz biorąc.
Tak. Tak, to jest bardzo, bardzo istotne. Może to jest wtręt trochę nie na temat, ale osoby dwubiegunowe, kiedy przestają mieć zaburzenie, czy ten epizod zaburzenia nastroju, no to są takie jak inne osoby, chyba że mają współwystępujące zaburzenie osobowości. Są w kontakcie z ludźmi, tworzą więzi i tak dalej. A na przykład osoby borderline, ich życie jest życiem ludzi izolowanych. Były takie badania, że i to bardzo ciekawe badania, takie longitudinalne Parkera, że 20 lat po hospitalizacji osoby borderline nie miały bliskich, przyjaciół, partnerów poza rodziną pochodzenia, to 26% tak miało, czyli było izolowanych społecznie, a z kolei w innych zaburzeniach osobowości to tylko 10% tak miało. Więc to też będzie pewnie różnica z innymi zaburzeniami osobowości, że borderline są bardziej izolowani niż inne zaburzenia osobowości. Się zastanawiam, co jeszcze można powiedzieć o różnicy między tymi, między dwubiegunowymi zaburzeniami a borderline. W dwubiegunowych bywa nastrój rozdrażnienia w manii. Owszem, bywają też zachowania antyspołeczne, też, dopóki jest zaburzenie nastroju, co może być podobne do zachowań borderline, gdzie na przykład ktoś się wścieka i wchodzi w bójkę. To może wyglądać podobnie. Osoby z dwubiegunowym zaburzeniem o częstej zmianie okresu, jest taka odmiana, będą bardzo podobnie odbierane do osób borderline. Tylko przypomnę, zaburzenie nastroju mija dość szybko, a zaburzenie borderline nie mija. Będzie całe życie. Owszem, polepszy się około 40, tak zluzuje, ale samo nie minie. A tamte mijają same. No i w zaburzeniu dwubiegunowym bywa, że się pojawia psychoza. Czy to w fazie maniakalnej, czy w fazie depresyjnej. I ona pewnie będzie dłuższa niż u te przelotne u osób borderline. No to tak. Kilka takich podałam, hipotetycznych.
Trochę ich jest, ale zarazem często się czytam, czy słyszę w jakichś podcastach, że psychoterapeuci czy psychiatrzy nieraz mają problem, żeby rozróżnić, jeżeli nieraz ktoś miał zdiagnozowany borderline, a potem się okazało, że to choroba dwubiegunowa, a zaburzenie dwubiegunowe albo na odwrót, że ktoś miał zdiagnozowane najpierw jedno, a potem drugie. Bywa, że ktoś miał, okazuje się, że ma i jedno, i drugie równocześnie.
Myślę, że jest możliwe, dlaczego osoba borderline nie miałaby mieć zaburzenia dwubiegunowego. Jak najbardziej sądzę, że jest to możliwe, zwłaszcza, że jest to to samo spektrum genetyczne. Depresje, uzależnienia, druga wiązka, nie, czy tam klaster B. To jest ten sam... Ta sama grupa zaburzeń.
No to teraz przechodzimy do ostatniego tematu, takiego najważniejszego w tej rozmowie, czyli leczenie i przyczyny zaburzenia borderline. O przyczynach w zasadzie już rozmawialiśmy, ale one też się odnoszą do leczenia, czyli no bo jakby trzeba znać, nie zawsze trzeba znać przyczyny, ale na pewno znajomość przyczyn pomaga w leczeniu, więc jak zaburzenie to się leczy i czy w ogóle można mówić o leczeniu, czy raczej właśnie o terapii?
To jest to samo. Psychoterapia jest leczeniem, choć nie jest to stwierdzenie zgodne z ustawą o zawodzie lekarza. No, niemniej jednak w sferze praktyki, no to jest leczenie i to czegoś bardzo dramatycznego, bo zaburzenie borderline jest moim zdaniem najcięższym zaburzeniem osobowości ze wszystkich, o najtrudniejszej, najgorszym przebiegu, najcięższej prognozie też prawdopodobnie. Wiemy, że nie ma dowiedzionego genu jakiegokolwiek zaburzenia psychicznego, jakiegokolwiek, a więc także i zaburzenia osobowości borderline. Jaka psychoterapia tutaj jest? Bo psychoterapia jest najistotniejszym środkiem pomocy osobom borderline. No i tutaj chcę przypomnieć parę podstawowych rzeczy na temat psychoterapii. Po pierwsze, wszystkie kierunki psychoterapii mają tę samą skuteczność. Wbrew temu, co egoizm czy tam narcyzm plemienny dyktuje każdemu psychoterapeucie, czyli że jego podejście jest najlepsze.
To narcyzm zawodowy bardziej.
Tak, narcyzm zawodowy, ale też plemienny w ramach naszego zawodu, bo my żyjemy w takich plemionach, które nieraz budują swoje poczucie wyższości.
Że jedne nurty psychoterapii jest lepszy, że behawioralno-poznawcza lepsza niż psychodynamiczna, albo niż interpersonalna, czy systemowa, czy integratywna.
Tak, i to jest zawsze bolesne, jak się przypomni, że przecież my te analizy wykazały, że skuteczność nie różni się niczym poszczególnych nurtów. Dlaczego się nie różni? Bo nie działa metoda, tylko działa terapeuta. I różnice skuteczności dramatyczne są pomiędzy poszczególnymi psychoterapeutami. I bardziej się różni efektywność psychoterapeutów należących do tego samego nurtu psychoterapii niż skuteczność nurtów psychoterapii. Więc należałoby się raczej zapytać, czym się powinien charakteryzować psychoterapeuta, który zajął się leczeniem pacjenta borderline? Na początku przytoczę, że narcyzm plemienny najbardziej rozpowszechnił PR, że jakoby najlepszym, i tutaj kilka plemion ma swoje najlepszości, no to, że najlepsza jest terapia psychodynamiczna, albo że najlepsza jest ta czy inna odmiana terapii psychodynamicznej, albo że najlepsza jest terapia DBT, czyli Marshall Linehan, albo że najlepsza jest może terapia CBT, może terapia schematów. Więc te narcyzmy plemienne tak będą mówić, no ale badania mówią coś innego. Więc ja się raczej zastanowię, co potrzebuje charakteryzować psychoterapeutę, żeby mógł skutecznie pracować z osobami borderline. Bo to jest taka część naszej praktyki, która jest najbardziej wymagająca. Nie każdy psychoterapeuta będzie się w tym znajdował. Pierwsze, myślę, że psychoterapeuta powinien mieć bardzo dużą wiedzę z obszaru terapii wglądowych. Mam tutaj takie obawy, na ile psychoterapeuta, który na przykład jest przygotowany tylko do jakiejś terapii doświadczeniowej, będzie rozumiał to, co się dzieje w terapii pacjentów ciężej zaburzonych. Tutaj mamy bardzo dramatyczne fenomeny w przeniesieniu i przeciwprzeniesieniu. Nie wiem, czy wyjaśnić ten termin przeciwprzeniesienie, przeniesienie.
Ja go rozumiem, ale myślę, że dobrze, żebyś to zrobiła, bo niektórzy słuchacze mogą nie wiedzieć.
Też tak myślę. Więc to są terminy, które są zaczerpnięte z teorii psychoanalitycznych, które w mojej opinii są jednak najbardziej potrzebne w rozumieniu zaburzeń osobowości. I przeniesieniem będziemy nazywali, tak upraszczając i bez nadmiernej erudycji, to jak pacjent reaguje na terapeutę. Jak reaguje emocjonalnie, poznawczo, intencjami, impulsami, fantazjami, zachowaniami, doznaniami cielesnymi. Przeciwprzeniesienie będzie z kolei tym, jak psychoterapeuta reaguje na pacjenta lub proces terapeutyczny. Zarówno jak reaguje emocjonalnie, poznawczo, cieleśnie, w jakie ma fantazje, jakie ma intencje, jakie ma impulsy, jakie ma zachowania, czyli behavior. I Przeniesienie i przeciwprzeniesienie to są procesy, które się zazębiają w interakcji terapeuty i pacjenta. I głęboka wiedza na temat takich psychodynamicznych mechanizmów, na temat przeniesienia i przeciwprzeniesienia, myślę, że jest konieczna, niezbędna i powinna być wymagana u terapeutów pracujących z zaburzeniami borderline. Powiem dlaczego. Bo trzeba rozumieć, jak patrzymy na przynajmniej dwie duże kategorie pacjentów. Gdybyśmy ich podzielili na pacjentów osobowości z zaburzeniami neurotycznymi, czyli tymi płytszymi, a zaburzeniami na poziomie struktury borderline, to trzeba zupełnie innych strategii pracy, bo osobom neurotycznym to my zwykle w terapii potrzebujemy pomóc poluzować ich samoograniczenia, pomóc im stać się bardziej spontanicznymi, czy bardziej pozwolić sobie na przyglądanie się, co ukrywają pod swoją powściągliwością, czy jakąś tam ograniczeniami, które sobie sami narzucają. Natomiast osoby, które są z poziomu struktury borderline, im absolutnie nie powinno się, mówiąc bardzo kolokwialnie, poluzowywać lejców. Czyli nie powinno się stymulować ich utraty kontroli nad sobą. Jest taki termin w psychologii regresja w służbie ego. To oznacza, że my decydujemy się zawiesić samokontrolę świadomie i celowo i mamy kontrolę nad utratą kontroli nad sobą. To jest regresja w służbie ego. Ona jest niezbędna na przykład w zabawie, na przykład w zabawie z dziećmi, nie wiem, w tańcu, w seksie, w twórczości. Ale nie każdy jest zdolny do regresji w służbie ego i wiele osób ze strukturą borderline raczej będzie miała ego w służbie regresji, czyli nie będzie kontrolowała braku kontroli. I te osoby potrzebują wręcz przeciwnego kierunku w terapii, bo potrzebują uczyć się powściągliwości, samokontroli, samorefleksji, samoświadomości. I jeżeli ktoś, kto jest tego nieświadomy, nie ma takiej wiedzy, będzie stosował te same metody z pierwszą i z drugą grupą, to może doprowadzić na przykład do przejściowej psychozy u pacjenta borderline.
Dlatego, że ten pacjent borderline przestanie się hamować i kontrolować.
W takim dużym uproszczeniu, ale myślę, że właśnie tak, żeby zrozumieć, co to będzie. Właśnie tak, bo na przykład powstanie w nim tak wielki lęk, że on tego nie ogarnie. I ja widziałam już takie rzeczy. Jedna z największych firm w Polsce zajmująca się grupowymi doświadczeniami dla ludzi, no to przecież miała co i rusz jakąś psychozę na takiej grupie. Bo nie badali, kogo przyjmują do grupy takiej doświadczeniowej, takiej psychoterapeutycznej, no i tam ci ciężej zaburzeni po prostu się dekompensowali, psychotyzowali, te grupy chodziły po ścianach, ludzie byli przerażeni. Ja zresztą sama też miałam coś takiego, że dostałam do grupy taką osobę i no tak nie można robić. No inaczej mówiąc, terapeuta musi wiedzieć, co zrobić w takiej sytuacji, więc musi być doświadczony. Musi być doświadczony z ekstremalnymi sytuacjami, które stanami pacjentów. Musi wcześniej widzieć coś takiego, wiedzieć, co zrobić, rozumieć, co się dzieje. Czyli wiedzieć, jakie metody stosować, rozumieć, co się dzieje i w razie, gdyby sprawy szły źle, to wiedzieć, co ma zrobić, żeby pacjenta wesprzeć i zapewnić mu bezpieczeństwo. Więc to wymaga moim zdaniem większych kompetencji u psychoterapeuty niż na przykład ktoś początkujący.
A zastanawiam się, co w ogóle takiego konkretnie leczy w przypadku psychoterapii. W sensie, co się z takiego dzieje, że ten pacjent przychodzi, pacjent z borderline przychodzi na te wizyty, co się w nim zmienia z czasem podczas tej psychoterapii, jak to wygląda?
To ja bym powiedziała, że różne koncepcje, różne teorie psychoterapeutyczne będą miały swoją odpowiedź na to. Można mówić metaforycznie, można użyć tych konstruktów też jako metafor. No to zacznę od takiej psychodynamicznej. Pacjent uwewnętrzni obiekt, albo będzie miał obiekt całościowy, uwewnętrzni obiekt macierzyński, albo rozwinie obiekt całościowy. Czyli wyjdzie z tej dychotomizacji i zacznie postrzegać siebie i ludzi w sposób wielowymiarowy, realistyczny, w związku z tym przestanie nim huśtać, mówiąc kolokwialnie. Przestanie wpadać w skrajne stany, ponieważ będzie miał bardziej realny obraz tego, kim jest. Przestanie być przerażony tym, że straci jakąś protezę czy podpórkę, bo już będzie miał uwewnętrznione te funkcje. Czyli można powiedzieć, stanie się neurotyczny.
Czyli czy to trochę działa tak, że psychoterapeuta jakby odtwarza relację z pacjentem, taką relację a la rodzic-dziecko?
Oczywiście wiele osób by się na to oburzyło. Inne osoby, w tym ja bym powiedziała, no uważajmy z tym z nadmiernie rozwiniętą metaforą tego typu, ale z drugiej strony w pewnej mierze tak. Tylko terapeuta nie może wchodzić, nie powinien zachowywać się jak matka, ale z drugiej strony, jak mawiał Tewiem lekarz, powinien w trakcie procesu terapii swoim kunsztem i środkami zapewnić pacjentowi doświadczenie tego, czego mu zabrakło albo o czym zapomniał, czyli doświadczenie więzi. I osobiście uważam, że bez tego terapia nie będzie działać. Że to, co leczy, to doświadczenie i to jest zgodne z teorią uczenia się, bo psychoterapia jest, ktoś napisał, że jest to jeszcze inna magisterka. Czyli psychoterapia jest takim rozległym procesem uczenia się. I jako ten proces uczenia się podlega prawidłom uczenia się. A jedno z tych prawideł jest takie, że my się uczymy w warunkach pobudzenia emocjonalnego. Inaczej mówiąc, nie uczymy się przez wymianę słów, przez talking. Mówi się, że jest talking cure. Kompletnie myślę, że to jest chybione. Mówienie nie leczy. Leczy doświadczenie, które jest wzbudzane mówieniem. I człowiek, który przeżył jakieś doświadczenie, wychodzi na przykład z tego spotkania z kimś odrobinkę innym człowiekiem, bo przeżył coś, co go trochę zmienia. Doświadczenia nas zmieniają, słowa nas nie zmieniają, wymiana informacji nas nie zmienia. Więc terapeuta jest od tego, żeby tworzył taką sytuację, w której pacjent będzie przeżywał rzeczy, które go będą zmieniać, w tę stronę, której potrzebuje. I częścią tych doświadczeń jest takie bardzo pierwotne doświadczenie, jakie odtwarza relacje matka-dziecko. Im bardziej zaburzony pacjent jest, tym bardziej myślę, to doświadczenie jest potrzebne. Ale nie jest łatwo je zapewnić bez świadomości, o co tutaj chodzi, bo niektórzy terapeuci to by myśleli, a to chodzi o przytulenie pacjenta. Kompletnie nie. Nie chodzi o to, że my mamy stać się taką jeszcze jedną protezą dla borderline, w której się zakocha. Tylko my mamy tak działać, żeby to, co przeżyje, się uwewnętrzniło i żeby on nas nie potrzebował.
A przywiązanie, bo chciałem też wrócić z pierwszej części, o tym mówiłem, chciałem wrócić do tego konceptu, czy też teorii i w zasadzie chyba dosyć mocno dobrze umocowanej w dowodach i eksperymentach i obserwacjach Bowlby'ego, czyli tych stylów przywiązania, jak one się mają do właśnie zaburzenia borderline i też jego leczenia?
No w borderline mamy styl zdezorganizowany. Więź zdezorganizowaną, co ma potem bardzo poważne konsekwencje w tym, że jak człowiek dorasta, czy tam no, dziecko robi się większe, to przestaje być takie czytelne, że to jest więź zdezorganizowana, bo ona zaczyna się przejawiać w takich wzorcach interakcji, takich na przykład rywalizacyjno-agresywnym. Nie chcę w to za głęboko wchodzić, ale po jakimś czasie to nikt nie ma na czole napisane, że ma więź zdezorganizowaną, tylko na przykład jest wrogie i agresywne. I nie wszyscy ludzie to łączą, że to jest ten sam fenomen, tylko że manifestujący się już w wyższy rozwojowo sposób, czy no taki przystający dla na przykład dziesięciolatka. Albo innym rozwiązaniem więzi zdezorganizowanej jest wzór instynktowy opieki, że ktoś się zaczyna opiekować rodzicami, a ktoś inny zaczyna nienawidzieć rodziców. I co jest ciekawe, te wzorce, o których tutaj mówię, instynktowe, one się wzbudzają dopiero po jakimś czasie w relacji z terapeutą. Pacjent borderline, dopóki nie zainwestuje emocjonalnie w kogoś, to można powiedzieć, że bardzo często się zachowuje tak jak każdy inny człowiek. Nie będziemy w ogóle myśleli, że ta osoba na przykład ma zdezorganizowany wzór więzi. Inaczej się zaczyna sytuacja przedstawiać, jak ta osoba zainwestuje emocjonalnie w kogoś, czyli zacznie ktoś być dla niej ważny, zacznie go potrzebować. I tu się pojawia paradoks, który na przykład był w badaniach ujawniony, że gdy terapeuci zaczynali zachowywać się zgodnie z postulatami takimi akceptacji, walidacji artykułowany przez Marsha Linehan, to pacjenci się zaburzali i no tak w cudzysłowie głupieli. Ich umiejętność nazywania i rozumienia swoich procesów wewnętrznych dramatycznie spadała. Dlaczego? Bo ta więź zdezorganizowana, czyli te chaotyczne relacje z obiektem, manifestujące się w agresji, w napaści na przykład, absurdalnej, niezrozumiałej, one się uruchamiają dlatego, że się włącza przywiązanie, bo się włącza więź. Wcześniej to tak jakby wtyczka była wyciągnięta z gniazdka. I tu jest kolejny powód, dla którego terapeuta powinien być doświadczony, żeby rozumiał, jak to działa, że to nie jest na przykład coś zaskakującego, tylko że tego się należało spodziewać, że jak się pojawi poczucie, że ktoś jest ważny dla pacjenta borderline, to on się nagle zaburzy i uruchomi wszystkie lęki i wszystkie kompensacje, które wzbudza w nim perspektywa bliskiej więzi.
Czyli chodzi o to, żeby psychoterapeuta nie doprowadził do tego, że pacjent się do niego przywiąże, tylko żeby wzbudził w nim te konkretne doświadczenia i emocje podczas rozmów, ale nie żeby to stało się więzią taką prawdziwą.
Nie, nie, absolutnie bym tak nie powiedziała. Wręcz myślę, że to, co leczy, to realna więź terapeuty i pacjenta, realnego pacjenta z realnym terapeutą, nie jakimś tam wyobrażanym. Mi chodzi tylko tutaj o to, o taką przejściową aberrację, z którą będziemy musieli sobie poradzić w terapii, którą będziemy musieli pomóc pacjentowi zrozumieć, uświadomić sobie, jakby rozebrać na czynniki pierwsze i zacząć sobie z tym radzić inaczej niż przez takie odruchowe, na przykład wrogie zachowania. Ale absolutnie więź z terapeutą jest tym, co leczy. Więź leczy.
To
Mówi się,
właśnie.
że tym, co leczy, to jest relacja terapeutyczna. Czymże innym jest relacja, jak nie więzią?
To myślę, że na tym możemy zakończyć. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
Ja też dziękuję za inspirację i za interesujące pytania, ponieważ kiedy prowadzący rozmowę jest tak dobrze przygotowany, jest to bardzo ciekawe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za miłe słowa. A moim gościem była Milena Karlińska-Nachrebecka, psychoterapeuta, psycholog, superwizor, wykładowca psychoterapii i prezeska Polskiej Federacji Psychoterapii. Do usłyszenia. Był to podcast Teoretico. Jeśli się Państwu podobał i chcieliby go Państwo wesprzeć, jego przyszły rozwój i dalsze istnienie, to zapraszam na stronę patronite.pl/totylkoteoria. Zapraszam również na totylkoteoria.pl, gdzie oprócz podcastów publikuję też moje artykuły popularno-naukowe, reportaże popularno-naukowe, analizy, pogłębione komentarze czy recenzje książek na przykład. No i wziąwszy pod uwagę, że algorytmy mediów społecznościowych czy platform podcastowych, YouTube'a i tak dalej działają tak, że komentarze, polubienia, udostępnienia zwiększają zasięg, to Państwa, dla których podcast ten był wartościowy, ciekawy, przyniósł jakąś nową wiedzę. Zachęcam do właśnie dawania łapek w górę, polubień, komentarzy, udostępnień, czy też na przykład na Spotify wystawiania recenzji całego podcastu. A tymczasem do usłyszenia.